chciałem się podzielić Słowem Bożym o miłości, miłosierdziu i posłuszeństwie, które zastępuje ofiarę. Mamy taki charakter człowieka, jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest stworzony na podobieństwo Boże. Bóg przygotował dla nas ofiarę, w Jezusie Chrystusie. Nie naszą rzeczą jest dawać ofiarę. To jest rzeczą Bożą. I to, że Bóg zaproponował, aby przykazania dane przez Mojżesza była ofiara zwierząt, jest to pokazanie, jak Jezus wypełnił zakon. To prawo i świętość do uświęcenia, przygotowanie ludzi, posłuszeństwo, miłość, miłosierdzie. Jezus to uczynił po swojej osobie i stał się tą ofiarą i złożył swoje życie, swoje ciało, swoją krew, wszystko co posiadał i wodę, i woda pewnie wypłynęła. Wszystkie te atuty, aspekty nowonarodzenia, przyszłości, a potem przez zmartwychwstanie Jezus wypełnił wszystko. Zmartwychwstanie to jest taką dodatkową częścią dla nas, bo wypełniło się wszystko, jeżeli chodzi o grzech, w momencie, kiedy Jezus umarł na krzyżu jako niewinny baranek, ofiara złożona Bogu za ten grzech wypełniony z powodu upadku ludzi przez pokuszenie diabła. A żeby była nadzieja, miłość i radość, i dziękczynienie i wesele, jest zmartwychwstanie. Aby ludzie mogli zmartwychwstać, aby ludzie mogli dołączyć do tych, co będą w pochwyceniu, do dążenia w tej ziemi jeszcze w tym czasie. Abyśmy mogli spędzać ten czas z Bogiem też. Jest to przy odkupieniu. Dla jednych jest to u śmierci, dla innych po życiu wiecznemu z Bogiem. I właśnie dla ludzi nie ma potrzeby ofiary składać. Ludzie się nauczyli ofiary składać. Mogą się przypodobać. Wiemy, co Biblia nam mówi, jak się Bogu trzeba przypodobać. Ze swego ducha, z szczerości, ze swego serca, ze swego wnętrza. Bo to, co z nas wychodzi, jest albo uchwałę Bożej, albo dowodem skalania i grzechu. Więc Bogu się to upodobało. Ale ludzie lubią ofiarować i chcą Bogu jakoś się przypodobać pobożnością, jakąś służbą duchową, czy w kościele, czy w jakichś różnych czynnościach religijnych, pobożności. Chcą się przypodobać jakąś taką szczególną chwilą przebaczenia jakiemuś bliźniemu, czegoś dania komuś. Niekoniecznie przez cały czas, ale jakieś takie momenty, aby to było też widziane, zapamiętane i takie składanie ofiary Bogu. Już Bóg powiedział na samym początku, że On nie potrzebuje, abyśmy składali ofiar, ale Bogu się podobało, abyśmy, to jest Jeremiasza, 7 rozdział, Księgi Jeremiasza, 7 rozdział. Bóg chce posłuszeństwa, nie ofiar. Jest taki tytuł od 21 wiersza 7 rozdziału Jeremiasza, 823 strona. I tutaj Bóg właśnie mówi do ludzi, którzy nauczyli się tego widzieliście. Po prostu z obowiązku. A i to zabrało. Tylko w sumie lepiej byłoby, żeby człowiek tego w ogóle nie robił i był całkowicie zimny, niż dla swojego takiego uspokojenia sumienia, trochę tak, to jest taki letni. Więc taką ofiarę składamy, ale jesteśmy też i po drugiej stronie. Więc albo być gorącym, albo tym, który siebie składa na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, Rzymian 12, 1, 2, 1 i 2 wiersz. Że swoje życie siebie składa na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, taka służba Bogu się podoba. Albo w ogóle odrzucić, aby być zimny i wtedy poznać odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Człowiek letni, to jest taki obojętny, jest bierny, jest spokojny. Jezus jest taki uśpiony w tym swoim takim dobrym zwyczaju. Jemu się wydaje, że wszystko jest dobrze. Uczynki ma dobre. Świat nie może mu niczego zarzucić. Tak samo i różne urzędy i tak dalej. Wszystko skrupulatnie i dobrze pilnuje i wypełnia. To jest człowiek, któremu trudno znaleźć Chrystusa, bo on właściwie jest sam w sobie usprawiedliwiony. I on nie widzi za Chrystusa. Tak samo uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze nie mogli tak zobaczyć w Jezusie Chrystusie bez Mesjasza, Zbawiciela, no bo oni patrzyli przez pryzmat własną sprawiedliwość. I tego, że znali wszystko, skrupulatnie wypełniali. I tutaj właśnie Bóg mówi: dodajcie swoje zaufalenia do swoich trwałych ofiar, jedźcie mięso, gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całowanek i ofiar krwawych. Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Lecz oni nie usłuchali, nie napełnili swego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swego złego serca. Odwrócili się od mnie tyłem, a nie twarzą. Od tego dnia, gdy nasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi proroków, lecz oni nie usłuchali mnie, ani nie napełnili swego ucha, ale uszczelnili swój kark, postępowali gorzej niż ich ojcowie. Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają. Gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. Mów więc do nich: to jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, nie przyjął przestrogi, zaginęła prawda, starta została z ust. Ci ludzie woleli dla takiego spokoju wypełniać obowiązki zakonne. Ale znamy też historię Izraela, że nie tylko Bogu służyli, ale też i wykonywali też inne, w zależności od króla, który dawał nakazy, od kapłanów, którzy przyjeżdżali do ziemi izraelskiej i zakładali różne świątynki na wzgórza, różnie czczono też i drzewa wysokie, i miejsca świątynne budowano, i w różny sposób znieważano Boga. Czynano ofiarę, to była czynana ofiara dla uspokojenia. W innych miejscach Adamowska czytamy, że nie podobają mi się te wasze wszystkie posty, te wasze narzekania, te wasze płacze, bo wy musicie swoje życie zmienić. A nie brać to, co dobre do wypełnienia, to, co powinno być z serca, z czystości, z prawdziwej prawdy i z pokuty, szukania pojednania z Bogiem. To wypływa post i obsypywanie się prochem i pokuta. Więc najpierw chcę, żebyście miłowali swoich bliźni, żebyście wypuszczali na wolność tych, których więzicie, żebyście nie kłamali, żebyście nie łamali zakonu, żebyście wypełniali słowo, żebyście przestrzegali sabat. I to, co Bóg dał wtedy, na tamten czas, po prostu było niewykonalne. I nam czasami tak się wydaje, że trzeba coś dać Bogu. Są ludzie, co nic nie dają. Ja w to nie wierzę, nie wiem, niech się dzieje, co chce. Więc ta osoba ma szansę to otrzymać, ale inni muszą mieć wstrząs, jeżeli tylko się nauczyli coś dawać Bogu, żeby coś uzyskać i coś otrzymać, tak by się Bogu chcieli przypodobać. Wtedy to jest próżne, to szkoda tego życia zmarnowanego. Samo to poddawanie się rygorom, różnym regułom, przykazaniom, staranie się żyć pobożności, to jest po prostu nieszczere i obłudne. To samo, co tutaj czytaliśmy do Izraela, o którym tutaj nam napisał w proroctwie od Boga Jeremiasz. To jest to samo. I Bóg powiedział do nich, że chce posłuszeństwo. Posłuszeństwo zostało zniszczone, zabrane, odrzucone jako złamane, jakieś urządzenie, czy laska, którą ma, i została złamana ta laska. I to przymierze jest zostało złamane w raju, gdy przyszedł grzech. Bóg cały czas chce od nas posłuszeństwa. I Bóg chce tego posłuszeństwa właśnie w takich sytuacjach, kiedy są pokuszenia, trudności. I wtedy być posłusznym wystrzeganiu się tego, szukania pomocy u Boga. Tak samo, gdy przychodzi zniechęcenie. Bóg chce posłuszeństwa, abyśmy garnęli się do tego, żeby zniechęcenie nas nie pokonało. Tak samo, gdy przygniata nas jakiś ciężar różnych spraw. Bóg chce posłuszeństwa, pilnowania Jego drogi, szukania Jego, nadziei w Nim, pokładania, a nie poddawania się tym ciężkim sprawom. To jest wykonanie posłuszeństwa w tych trudnych sprawach. Nie w religijnych, tylko. Tak samo jakaś kwestia cielesnego życia, czy podjęcie walki z wrogiem jakimś, szukania Boga, posłuszeństwo w tym, że Bóg jest na pierwszym miejscu i Boga pytam, w jaki sposób postąpić. Boga proszę o moc, o siłę, aby mi dał wyjść zwycięsko, albo w ogóle, żeby nie było tego problemu. Tak samo posłuszeństwa Bóg potrzebuje, aby było w nas niezwolontowność, obojętność, więc wtedy trzeba posłuszeństwo tej wierności do Boga, zachowania, właśnie w posłuszeństwie tej wierności. Jest też zadowolenie i spokój. Jest taki moment, kiedy czujemy się tacy spokojni, nic nas nie dosięga, wszystko nas nadało spokój. I wtedy też potrzebujemy posłuszeństwa do Boga, aby jednak szukać Boga, aby jednak mieć czas na społeczność, na rozważanie Bożego Słowa, na modlitwę, na pokutę, na skruszenie serca. To jest wymagane to posłuszeństwo. I gdy Jezus, tutaj chciałem powrócić do tego, co wspomnieliśmy, że Jezus Chrystus to wszystko wypełnił. Jezus powiedział przy obronie celników, gdy był z celnikami w domu i ludzie zwracali mu uwagę, dlaczego z grzesznikami, z celnikami się znajdujesz, rozmawiasz. Tyle masz zacnych ludzi i miejsca, a nie przebywasz w nich, tylko szukasz takich miejsc, które są zgorszeniem. Jezus wtedy w obronie tych celników odpowiedział w Mateusza 9, rozdział 13 wiersz. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Zobaczmy, Jezus, bo jeszcze powrócimy do tego, gdzie Bóg powiedział o tym, że nie chce ofiary, a miłości, a posłuszeństwa. A tutaj Jezus w obronie mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Pamiętamy, jak uczniowie szli, gdy był łan zboża i w sabat zbierali te głosy, kruszyli w swoich dłoniach, aby tym ziarnem jeść to ziarno i jakoś zaspokoić tymczasowo głód. I ludzie byli oburzeni, ludzie religijni byli oburzeni, że oni taką czynność wykonują w sabat. I ten Jezus też w obronie uczni powiedział, gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Tutaj jest sytuacja ponowna, to jest zupełnie inna sytuacja od poprzedniej. Jezus mówi o tym, że Bóg chce miłosierdzia, a nie ofiary. On chce z naszego życia miłosierdzia, On chce z naszego życia wypełnienia zakonu przez to, że miłuje Boga z całego serca, z całej myśli, z całej siły swojej, z wszystkiego, co posiada. A bliźniegość swego jak siebie samego jest to dokończenie. I ludzie zapominają o tym. Ludzie wolą coś zapłacić, oddać, coś robić, coś wykonać, aby tą ofiarę pokazać Bogu, że składamy Bogu ofiarę. Miłosierdzia chce, a nie ofiarę, mówi Jezus Chrystus i mówi Bóg. Jest taka sytuacja z niewiastką przyprowadzoną do Jezusa. To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział. Tutaj ładnie to koresponduje z tym słowem. Zobaczmy, jest niewiasta, kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Jest Ewangelia Jana, 8 rozdział. Faryzeusze, uczeni w piśmie, przyprowadzili tą kobietę i postawili ją w pośrodku. Wyobraźmy siebie, gdyby to się stało na przykład w tym miejscu. Przychodzą ludzie tego miasta, przyprowadzają osobę, która w ogóle się nie broni, która w ogóle poddaje się. wyrokowi, jaki też zapadnie. I sprawdzeniem jest teraz naszego zachowania, czy akceptujemy to, czy nie akceptujemy. I powiedzieli do Jezusa, nauczycielu, tę oto kobietę przerwano na jawnym cudzołóstwie. Mojżesz w zakonie kazał taki kamienować, ty zaś co mówisz? Tutaj jest teraz zakon, a Jezus Chrystus. Jest teraz zderzenie dla ludzi, co nie widzą w Jezusie Chrystusie, a się nie widzą w Jezusie Chrystusa i Mesjasza. Jest to zderzenie zakonu z nauką, którą przynosi Jezus. Tutaj nie ma, to jest po prostu wypełnienie tej nauki. I tutaj Jezus schylił się i napisał palcem swoim o ziemi. A oni dalej go pytali. Byli czy ciekawi, co Jezus odpowie. Wtedy się podniósł i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. Wyobraźmy siebie w takiej sytuacji. Czy moglibyśmy odejść, tak jak tamci, którzy go usłyszeli, bo ruszyło ich sumienie, kiedy usłyszeli, i wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, także pozostał sam Jezus. Nikt nie miał odwagi wziąć kamień i rozpocząć kamienowania tej niewiasty, bo czuli się winni. Zastanowiło mnie to, dlaczego Jezus jako niewinny nie wziął kamienia i nie rzucił. Bo właśnie miłość jest nad tym wszystkim. Miłość jest nad ofiarą. Miłość jest nad prawem. Miłość powoduje, że nie mogliśmy nic dać na swoje odkupienie, aby nas zbawił Jezus. Nie mogliśmy być odkupieni od grzechu. To nie to, że chodzimy do zboru, to nie to, że przyjęliśmy chrzest, to nie to, że słuchamy Słowa Bożego, że bierzemy udział w uroczystościach zborowych, że mamy swoją cząstkę służby. To nie to sprawiło, że należało mi się być zbawionym i powinienem być czysto w grzechu. Od samego początku do końca. Nawet teraz, gdy różne nam myśli przychodzą, nie możemy nad nimi panować, bo szatan może teraz przemawiać. Może różne nam podsyłać myśli. Już mamy grzech. Już mamy potępienie. Możemy nie rozumieć słowa, które teraz słyszymy, już są pewne osądzenia w nas. To sprawia, że jest grzech w nas. Ponieważ nie wypełniamy miłości. Ta kobieta, która tam stała, pełna grzechu, która nawet nie miała odwagi się bronić, mogłaby być całkowicie osądzona. Także, jak zakon wskazywał, na śmierć. Zobaczmy, że Jezus, jako niewinny baranek, pokazał nam, o ile bardziej my powinniśmy miłować tą niewiastę niż on. Skoro Jezus mógł wszystko uczynić, zadać śmierć i dać życie i zostawić. Jezus wybrał, ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Jezus dał miłość. A my, którzy Bogu nie daliśmy nic, aby nas uczynił nowym stworzeniem, aby nas zbawić. Nie możemy nauczyć się tej prawdziwej miłości, która była Bogu. Jak Bóg ukochał, tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jeżeli my chcemy, abyśmy złożyli Bogu największą ofiarę, najlepszą, najprzyjemniejszą, to tą ofiarą to jest właśnie Rzymian 12:1-2. Złożyć swoje ciała na ofiarę, mieć miłość i przebaczenie, bo to jest ponad ofiarą, posłuszeństwo ponad ofiarą, ponad tymi przepisami, ponad tą religijnością. Jak tego brakuje, tej miłości i tego miłosierdzia. A przecież to my powinniśmy jeszcze bardziej o to zadbać, bo myśmy nie mogli Bogu nic dać za Jego miłość, którą tak nas umiłował i tak nas trzyma w broni w swojej dłoni. Nigdy nic nie mogliśmy dać. To tym bardziej powinniśmy oddać. A jak siły się zachowują, jak ten człowiek, który został usprawiedliwiony z wszystkich długów swoich, wszystko zostało przebaczone i on mógł wrócić do domu i powiedzieć rodzinie, jesteśmy wolni, nikt nam domu nie zabierze, nikt nas ubrania nie zabierze, niczego i do więzienia nas nie da, bo byśmy nie mieli jak tego długu zwrócić, tak urósł wysoki. To on, mając świadomość, być może nie miał świadomości, że to wielka miłość tego króla, czy tego pana sprawiła, że go uniewinnił, dał mu ten list dłużny, przekreślił, dał mu wolność. On wychodząc nie odwzajemnił tej miłości bliźniemu swojemu. A właściwie on nie był bliźni dla tego, który był w takiej samej sytuacji jak on. On nie stał się bliźni. Bo Jezus się pytał tych ludzi, kto był bliźnim dla tego skrzywdzonego? Samarytanin był bliźni. Bo on był jak bliźniak, który utożsamił się z tą osobą i on pomógł we wszystkim, co mógł ze swojej strony jak najlepiej. To jest bliźni. Nie bliźni, że jakiś mój sąsiad czy kogoś, kogo siedzę. Bliźni to jest ten, który jest odzwierciedleniem mnie, czyli ja staję się taki jak i on. Ja widzę siebie, co się stało. Jak ten taki wielki dług miał przebaczony, on powinien zobaczyć tamtego człowieka, siebie w nim, jak wielki dług mu przebaczono, to on przebaczył te parę groszy, które tamtemu mu winien. Jaka była nienawiść w nim, gdy domagał się, aby go zamknąć w więzieniu, w kajdanach i przetrzymać aż długo, aż odda ostatni pieniążek. Dlatego Bóg mówi cały czas, od samego początku jest cały czas widać Bożą miłość. Boża miłość jest cały czas pokazana, że Bóg nam pokazał świątynię, pokazał nam urządzenia tej świątyni, pokazał nam różne uroczystości świątynne, różne możliwości oddania Bogu chwały. To było łamanie człowieka, że musiał najlepszy okaz swego bydła dać na ofiarę. To nie tylko jedną sztukę, ale były też okoliczności, że i więcej sztuk, a król to nawet i tysiące najlepszego, dobrowego bydła oddawał. Ale to było pokazane, że tak Boga się czci, tak Bogu się oddaje. A teraz jest nowe stworzenie, któremu oddaje całe swoje życie, swoje ciała na ofiarę, że to się to miło Bogu. I tą miłością służy. To jest odbicie miłości Boga. To jest wypełnienie. A to wszystko to jest tylko miejscem, że mając ręce czyste, bez skazy, wolni w Duchu Świętym, możemy dokonywać tych posłów, do których Bóg nas przeznaczył. I powiemy, ja jestem tylko sługą nieużytecznym, bo tylko to potrafię, nic więcej. Wszystko jest, cała siła, mądrość, działanie, mój oddech, moje życie, wszystko jest od Boga, od Pana Boga naszego. Jego wielka miłość. Ja muszę panować tą miłością. Nie chcę, Bóg powiedział, nie chcę waszych ofiar. Ja potrzebuję waszego miłosierdzia, potrzebuję waszej miłości, ja potrzebuję posłuszeństwa. Zobaczmy, jak jest bardzo łatwo wypełnić zakon. Jak bardzo łatwo, bo właśnie w tej miłości zamyka się też i zakon. Co do posłuszeństwa. Zobaczmy, tak sobie przypomniałem historię Naamana, który przyjechał do ziemi izraelskiej, aby pozbyć się tronu. Zobaczmy, poganie to jeszcze państwo, reprezentant państwa, który wielokrotnie był niszczony przez naród izraelski z powodu swojego pogaństwa, złego postępowania. I ten człowiek, który był wysokim dostojnikiem poliwojskowym i w swoim państwie obok króla, przyjechał do Izraela, powiedział, że może zostać uzdrowiony z trądu. I zobaczmy ten człowiek jak ta niewiasta, która była taka spokojna i poddała się całkowicie wyrokowi, który zapadnie od tych ludzi, którzy przyprowadzili od Jezusa. I gdy Jezus, a to może potem to powrócę, tak samo ten Naaman, poddał się wyrokowi, jaki otrzyma w Izraelu. I w Izraelu miał się spotkać z Elizeuszem. Pierwsza rzecz, od razu go spotkał afront, ponieważ Elizeusz do niego nie miał czasu, albo po prostu tak czuł, że w ogóle się z nim nie musi widzieć. I posłał swojego sługę i powiedział, że ma pójść do Jordanu i 7 razy się zanurzyć. I to było wszystko. Czyli to była dla Namana bardzo banalna sprawa. Jego cała podróż, droga ze swego kraju, przybycie, nikt go nie uszanował i nie rozmawiał, ani król, ani dostojnicy. On przyjął w pokoju, a on jest potraktowany jak zwykły ten drobiec, i to jeszcze taki, jakby naprawdę ten tron, brzydzono się tym tronem. On miał częściowy tron na swoim ciele i chciał uniknąć tej choroby. Jego rodzina cieszyła się z tego, jego żona natychmiast zaniosła mu tą wiadomość od swojej służebnej, takiej dzieweczki z Izraela, która powiedziała, że jest w Izraelu taki prorok, on może uzdrowić. I wszyscy dbali o niego, miał się szacunek ten Naaman, a tutaj się spotkał z brakiem szacunku i banalnie miał coś wykonać, zanurzyć się w brudnych wodach izraelskich. On powiedział, co to u nas nie ma czyściejszych wód, ja musiałem tutaj przyjechać, to wody nawet ze mną się prorok nie chciał zobaczyć i przekazuje mi przed sługę, co ja mam czynić. Zobaczmy, w jaki sposób został potraktowany. Miał się zanurzyć 7 razy. Znów służba powiedziała jemu, jak już tu przyjechałeś, zrób to, uwinij się. Nie bądź taki ambitny, zarozumiały. Ale jak już tu jesteś, skorzystaj z tej okazji. Służby już nie musiało być w tym momencie, jak on szedł do Jordanu i zanurza się raz, drugi, trzeci. Służba na brzegu została. To on został ze swoim ciałem, ze swoim duchem i duszą. I on na oczach tych wszystkich ludzi, on łamie się jako dostojnik, w ten sposób potraktowany i chce wykonać do końca to, co mu przekazano. Gdy już 6 raz się zanurzył, został mu ten 7 raz i wytrwał do końca. Zobaczmy, ten 7 raz powodował jego oczyszczenie. Jaka musiała być w nim radość. Pojechał w kierunku Elizeusza, a Elizeusz wysłał sługę, że nie chce się z nim spotkać. A ten z wdzięczności chciał go obdarować pieniędzmi. Zobaczmy, ten sługa Gehazi, który pojechał rozmawiać z Naamanem, Naaman się nie obraził. On już wiedział, że taki jest Bóg. I tak Bóg prorokowi kazał. I on się z tym zgodził. Jego serce się zmieniło. To posłuszeństwo, w którym on wytrwał, spowodowało zmianę jego życia. I Gehazi pomyślał sobie, jeżeli Pan nie chce tych pieniędzy, to ja trochę wezmę. I oczywiście Elizeusz o tym wiedział, bo mu powiedział Elizeuszowi, co zrobił Gehazi. I ten tron, który był na Naamanie, powiedział Elizeusz, spadnie na ciebie. Twoja miłość była do pieniędzy, do przewrotności. Bóg chciał pokazać Naamanowi, że on jest nieprzykupnym Bogiem, a jest Bogiem miłości. I Bóg nie potrzebuje ofiar. I Bóg nie potrzebuje tych pieniędzy. Chociażby to najszczersze było i największe. Jezus powiedział o tej wdowie, co rzuciła te grosze, że ona wrzuciła najwięcej z wszystkich, bo wszystko, co miała. Bóg może je rozmnażać i błogosławić, ale te grosze nic nie dają tej świątyni. A Bóg powiedział, że to jest najwięcej, co mogła dać. Ona dała to z miłości. Ona dała wszystko. Inni to, co zbywało. Bóg nie potrzebuje ofiar. Naaman został skrzywdzony tym, co zrobił Gehazi. Ponieważ odjechał z pewną dumą siebie, być może, że jednak pieniądze coś znaczą. Są potrzebne. Że Bóg by nie istniał, gdyby nie te pieniądze. Bóg nie potrzebuje naszych ofiar. Pieniędzy. Nie możemy sobie kupić Jego przychylności, miłości, Jego błogosławieństwa. Bóg nas po prostu kocha. Gdy powiemy do Niego, Boże, potrzebuję Cię, to nie patrzę na Niego tylko Ciebie. To jest Twoja ofiara. To są Twoje pieniądze, to jest Twój majątek. To jest wszystko, co możesz dać. Jezus kiedyś wysłał 72 uczniów. aby zwiastowali Ewangelię na parę tygodni wysłał ich. I mają przebywać w tych domach, co ich przyjmą, to jest, co im dadzą. I dawać im pokój i błogosławieństwo. Gdy nie będzie syna pokoju w mieście czy w tym domu, mieli wyjść stamtąd i nawet proch strząsnąć ze swoich stóp. Ale nie bierzcie, powiedział Jezus, nic, ani na zmianę szaty, ani nic, co potrzebne jest do upioru, ani pieniędzy, nic nie bierzcie ze sobą. Macie całkowicie zrobić. Wy wychodzicie z miłością. Zanosicie słowo Ewangelii, pokoju, uzdrowienia, pomocy dla ludzi, wysłuchania ich problemów, dajecie im miłość. I tam się uczniowie nauczyli, szczególnie ci, którzy wytrwali przyjęcie do końca, nauczyli się, że Bóg nie jest ograniczony, gdy nie ma tego wszystkiego, co mają ludzie. Bóg nie potrzebuje świata, żeby istnieć. Bóg istniał, jak się to nie było. I Bóg już wcześniej nas miał zaznaczonych i powołał przed założeniem świata. Ponieważ byliśmy cząstką tego, co jest najświętsze i najważniejsze. Tej Bożej miłości z tą naszą miłością, która się połączyła w jakimś tam dniu, w którymś momencie. I ona musi trwać. I ciągle nam będzie Słowo Boże przypominało, ja nie potrzebuję Twojej ofiary, ja nie potrzebuję, żebyś Ty specjalnie się karał i gnębił. Ja chcę Twojej miłości i posłuszeństwa. Żebyś na drugi raz, gdy przyjdzie pokuszenie, gdy na drugi raz przyjdą różne obawy, gdy na drugi raz przyjdą zniechęcenia, albo Twoje serce urośnie w pychę i zarozumiałstwo, żebyś umiał być w posłuszeństwie, wrócić do tej pierwszej miłości. I być w tej pierwszej miłości. Jezus to pokazał tej kobiecie. My mamy takich kobiet w sensie grzechu na swojej drodze bardzo. Jest w człowieku coś takiego, że cieszy się, że Bóg nierychliwy, a jednak sprawiedliwy. Czyli coś komuś naszego, jakiemuś domniemanemu czy prawdziwemu wrogowi jednak to przychodzi. Trzeba się zgodzić z Bożym sądem, ale nie mieć w tym radości. Już w Salomona czytamy przy powieściach, nie ciesz się z upadku kogoś. Nie ciesz się, że komuś coś się nie pogodzi. Nie ciesz się. Bądź mu przychylny i miły do końca, aby Bóg nie odwrócił swojego serca i tobie dał to, co tamtemu to wspierało i przeszkadzało. Więc to jest ta mądrość, którą czytamy o Bożej miłości i miłosierdziu. O tym wszystkim, co Bóg dla nas przygotował w swoim takim przykazaniu. Że nic więcej. Od tego człowieka grają stworzył, wiedząc, że dojdzie do upadku. Bo tak ukochał. On już wcześniej przeznaczył nas. I podjął trud noszenia nas od poczęcia aż do starości. I być z nami aż do przejścia na drugą stronę. Podjął ten trud przez miłość. A nam czasami jest trudno w tym krótkim życiu, które mamy, aż jedna podobieństwo może z wolną wolą. I z Bogiem, który nas opasuje mocą, który jest koło nas, który daje nam swoje słowo, które uczynił nas nowym stworzeniem, że ciągle nam przychodzą jakieś myśli, o które byśmy się potem wstydzili, gdyby trzeba było je ujawnić. Ciągle potrzebujemy Chrystusa Chrystusa. Ciągle potrzebujemy Bożej miłości, aby jeszcze raz nam przebaczył, aby jeszcze raz dał nam łaskę i potrzebę. Więc nauczmy się, że nie ofiarami chcielibyśmy Boga przekupić, ale właśnie, że tak jak on, posłuszeństwem we wtorek, w środę mi się nie udało, ale w czwartek już przypilnuję. I posłuszeństwem, i miłością, i miłosierdziem. Jak ten człowiek, który młody powiedział, tak pójdę, zrobię, ale nie poszedł. A ten, co powiedział, że nie zrobi, jednak pomyślał, wtorek mu nie wyszło, to może w środę, ale jednak poszedł i zrobił. Który był lepszy, pyta Jezus? Bóg chce, abyśmy, bo wie, w jakim ciele żyjemy i w jakich skłonnościach i co dookoła nas jest. Jezus przez to samo przeszedł. I On nas pomoże i pobłogosławi. Ale abyśmy umieli docenić posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które Bóg nam daje w takim nakazie swojego przykazania. W posłuszeństwo. Miłość i miłosierdzie. Chciałem przypomnieć tak na zakończenie to zakończycie miłością, która jest w Chrystusie, miłością, która jest w Bogu. Chciałem przypomnieć historię Saula. Kiedy pierwszy raz, kiedyś, tak bardzo dawno przeczytałem, jak bardzo ważne jest pokazać miłość i posłuszeństwo. Tak wtedy zobaczyłem, co znaczy brak posłuszeństwa. Zobaczmy sytuację Saula. To jest to pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Znamy tą historię, że Saulowi żal było dorodnego bydła. Można stracić wszystko, ale dorodnego bydła było żal. I Samuela, pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, czytamy tą całą historię, że wygrana została ta wojna, ale część tego dobytku, majątku, znaczna część tej ruchomości została przejęta przez Saula. I w 22 wierszu, choć Saul chciał złożyć Bogu ofiarę i składał tę ofiarę, było słychać ryk zażegnanego bydła. I składał tę ofiarę na to opalenie Bogu. I myślał, że on Boga przekupi tą ofiarą, gdy składał tę ofiarę Bogu. Bo część tego całego dobrobytu dla niego zostanie, dla jego wojska, dla Izraela. A Bóg powiedział, że wszystko ma zostać zniszczone. Nic nie mogą wziąć. I Saul przebiegłością ludzką. Znaczy, był normalnym człowiekiem. Pomyślał sobie, no tak, jednak wziąłem, ale część dam Bogu. Żeby z Boga swoim wspólnikiem zrobić. Żeby Bóg, jak zobaczy, że ja mam takie szczere, dobre serce, taką miłość i tak naprawdę to szczerze oddaję, czy tam tyle procent, czy tamte procenty, ja to wszystko oddaję, ale Boga przekupię. Żeby tak jeszcze nie tak błogosławił w tych małych odstępstwach, które mam do niego, w tych grzechach takich. Ale Saul tego nie nazywał grzechem, bo nie chciał się potępiać. Ale czuł to wewnątrz, dlatego on tą ofiarę chciał złożyć. I wtedy 22 wiersz czytamy, co powiedział Samuel do Saula. Czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz parami. Ale usłyszę. To było jak mierzą się przeszywający wnętrze człowieka. I on to usłyszał. A wtedy usłyszał, że już przed Bogiem nie jest królem. Będzie tylko królem tak długo, aby doskwierać Dawida, bo Dawid jeszcze musiał dorosnąć do wymiarów męża, który zajmie się Izraelem już na prawowitym poziomie serca i doznań. I Saul był jak gdyby przeszkodą, tą górą do pokonania dla Dawida, aby Dawid tego się nauczył. Ale 23 jeszcze już mówi, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czar. Zobaczmy, jak boimy się takich czarów, prawda? Znaczy się, dobrze żyjemy. Nie w sensie strachu, tylko w sensie brudzenia się tym. Prawda? Wyszczekamy się tego, jest to obrzydliwością. Nie chcemy tego. Czarów, żadnych rozmów, żadnych przewidywań. I nie chcemy tego. A takie nieposłuszeństwo jest to samo co czar. A klonność, powiedział Samuel, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. W Sedrach Mesach Abednego mi się przypomina z tym pomnikiem. Ale są takie obrazy niewinne, ładne. Ile ludzi się kłania do dzisiejszego dnia? Ile oddaje ludzi czci? I my nawet mamy taką normalność z tymi ludźmi, dla nas to nie jest, to jest wszystko to normalne. To jest obrzydliwe. Ci ludzie muszą usłyszeć z naszych ust, że to nie jest właściwa droga. Że jest Boży nakaz, przykazanie, które mówi, aby nie oddawać tej czci. I można pokazać Biblię, jak tam pisze w oryginale, a u nich biblijne zostało skreślone, aby dokład utrzymać, że ludzie żyli w kłamstwie. Zobaczmy, to jest porównanie do klonności. Do kogoś, kto w nieposłuszeństwie jeszcze jest taki nieposłuszny. Ta taki jeszcze odburknie, jeszcze się gniewa, jeszcze ma argumenty, jeszcze się przezywa. Jest to samo, co bałwochwarstwo, oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą i nie będziesz królem. To usłyszał sam. To by Bóg nas zachował czegoś takiego. Gdybyśmy tego nie usłyszeli. Byśmy wszyscy byli odkupieni Bożą krwią. Byśmy zdążyli żyć w posłuszeństwie, w miłości i usierdziu. Żeby nie było czegoś takiego, co by nas oderwało od tego. Warto wszystko stracić, wszystkiego się pozbyć, aby mieć tą perłę, którą jest wartość Jezusa Chrystusa. Aby tego nie utracić. Ale jak mało potrzeba. Zobaczmy, jak mało potrzeba. Żyć, wytrwać w posłuszeństwie. A posłuszeństwo to jest jak Naamana, że on w posłuszeństwie pokazał wiarę. Bo on tego by nie zrobił, gdyby nie uwierzył, że tak trzeba. Więc posłuszeństwo jest ubiciem wiary. Jest bliźniakiem wiary. Właśnie wiara nasza to jest posłuszeństwo. I właśnie przez posłuszeństwo, gdyż jest rzecz niemożliwa, że 5 bochenków chleba nakarmi parę tysięcy ludzi, ale Bóg nam mówi, tak trzeba zrobić. Okazuje się, że te 5 bochenków, 2 ryby nakarmiło cały tłum ludzi i jeszcze zostało. Bo w tym posłuszeństwie, że byliśmy w posłuszeństwie, była wiara. I my czasami nie możemy tej wiary zobaczyć jak wiatr. Nie możemy zobaczyć, skąd przychodzi, dokąd zmierza. Ale wykonując posłuszeństwo, możemy to widzieć. Widzieć wiarę, która to czyni w nas. To jest wiara. Wiara czyni, właśnie pokazuje się w posłuszeństwie. I teraz chciałem na zakończenie powiedzieć o miłości Chrystusowej i miłości Bożej. Gdy poruszamy się w obszarze tylko miłości, miłosierdzia i posłuszeństwa. Tylko tyle. Nawet ucząc się jak Dawid, ucząc się jak uczniowie, ciągle jak Paweł, który ma gniotę poścień, ciągle on go jak gdyby strofował i ograniczał i przypominał. Ciągle tego się ucząc. Może tylko 10% przynosi, może 30%, może 60%, a może ktoś nawet 100% przynosi. Ale przynosi, ale daje, stara się o rozmnożenie. Nie zawsze to wychodzi, ale żyje tym i o tym pamięta. To będą siły przeciwności, które będą chciały nas do tego oderwać. Będą chciały zmusić, abyśmy zmienili swój punkt widzenia. Abyśmy mieli inną argumentację, bo to jest niewygodne dla nas, ponieważ boimy się, że nie wypełnimy do końca. I przyjdą takie zniechęcenia i różne rzeczy. Jak czytamy 35 wiersz w liście do Rzymian, 8 rozdział, na stronie 1216. 8 rozdział listu Pawła do Rzymian, 35 wiersz. Utrapienia, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Przyjdzie. I co? Może nas to odłączyć od miłości Chrystusowej? Jezus Chrystus nas się nie wyrzeknie. Chyba, że postąpimy jak Saul i wtedy będziemy odtrąceni. Ale nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, nagość. To jest nie mieć nic. Jak ją siedzieć, skrobać się skorupą po tych wrzodach, po tym wszystkim, nie mieć dobytku, nie mieć nikogo, nie mieć rodziny, która się odrzekła i być sam. To jest nagość całkowita. Uzależnione od warunków atmosferycznych. Czy to może odłączyć miłości? A czytamy tutaj wcześniej. Kto może być przeciwko nam? 31 wiersz. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On własnego syna nie oszczędził, aby go za nas wszystkich wydać. Jakżeby nie miał z tym darować nam wszystkiego. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Bo Bóg usprawiedliwia, Bóg widzi. To dziecko, które nie puszcza ręki ojca swojego, chociaż ma ten charakter taki, no, trudny, żeby być naprawdę, no, mile na niego spojrzeć, ale nie puszcza z ręki to, co Bóg mu dał. I trzyma, i sprawuje, i jak może, tak tym oporządza. Kto może? Bóg usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, stawia się za nami. To jest zupełnie inna sytuacja. Już nie jesteśmy sami. To diabeł mówił, że jesteśmy sami. Dawidowi też mówił diabeł, że jest sam. I Saul, jego zbroja mu nie pomogła, była za duża. Wszystko było źle. I ty jesteś sam. Ale Dawid powiedział, że czy imieniu występuje? Kto będzie walczył? To nie jego walka. Ja nie jestem sam. Zobaczmy posłuszeństwo do Boga, że ma tę walkę podjąć z Goliatem. To posłuszeństwo podparte wiarą i wyznaniem. Ja nie jestem sam. Bóg jest tym, który mnie wzmacnia. I wystarczy jeden kamyk z pięciu, które wziął. Jeden kamyk, który wybrał sobie. I praca pomogła, aby utkwił w takim miejscu, żeby pokonać Goliata bez walki. Nic nie może nas, żadne utrapienie, żaden ucisk oderwać od miłości Chrystusowej. Tylko trzymajmy się jej i starajmy się tylko taką walutą operować. Posłuszeństwem do Boga, miłością i miłosierdziem. Do Boga i do bliźnich swoich. Czyli każdy człowiek, niech będzie moim bliźnim. Każdy. Nie tylko jakiś jeden człowiek, nie tylko grono. Wszyscy. Jaki Bóg nam stanął na naszej drodze. Niech to będzie mój bliźni. I 37 wiersz mówi, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. I teraz czytamy o miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Jest to walka ponad tym, co dotyka nasze ciało. Jest to walka o tym, co tylko rozumem możemy trochę poznać, ale być może nawet rozum nasz o tym nie wie. Czyli z wszystkim innym, ponad tym wszystkim, Bóg jest nad wszystkim i Bóg jeszcze tutaj nas obwarował, aby i to nas nie mogło przemóc. Ale nie oderwało od Jego miłości. Albowiem jest tego pewien, pisze apostoł Paweł do braci Rzymian dla nas, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Mamy miłość Chrystusa, mamy miłość Bożą. Co mamy w Jezusie Chrystusie? Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem i ten, który się wstawia za nami, Bóg, który usprawiedliwia. Wszystko gwarantuje. To, co jest możliwe dla nas, co jest niemożliwe, nie może być dla nas przeszkodą, nie może być wrogiem, który nas wycięży. Ponieważ miłość Boża nam to gwarantuje. To nie pisze o mocy, bo Boża miłość właśnie działa w całej sferze Bożej doskonałości, siły, wszechpotęgi, mądrości, mocy i wszystkiego. Bo szatan jest ojcem kłamstwa, a Bóg jest ojcem prawdy. Szatan ma nienawiść, a Bóg ma miłość. I w tym się akumuluje cała moc, która zwyciężyła moce diabelskie. Bo one nie mogły posiąść miłości Bożej. My, mając tą miłość, chociażby troszkę, możemy nawet górę przenieść do morza. Możemy drzewo przesadzić. To jest taka wiara. Ja jeszcze sobie w tym tygodniu czytałem w Starym Testamencie o rozmnożeniu chlebów dla 100 ludzi. Mam za zaczątek. I tak, dlaczego tak ukochałem naszego Chrystusa, że Jezus pokazywał w tym rozmnożeniu Bożą moc. A to jest miłość. Bo Jezus się użalił nad tymi ludźmi, że oni są utrudzeni i głodni. Jak ich rozpuścić do domu? On stał się gospodarzem. Ile miał, tyle dał. Bo ma moc Bożej miłości i to rozmnoży. Pamiętajmy o tym, że Bóg może nam wszystko rozmnożyć, jeżeli to będziemy zasadzali w Bożej miłości. Miłości to dodaje Jezus. Więcej nam nie potrzeba, jak miłować. Gdy ktoś zakochał się w człowieku drugim, mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny, stają się małżeństwem, to nawet ludzie do tej pory mówią, że miłość jest ślepa, a małżeństwo jest dobrym okulistą. Tak, niektórzy dodają. Lepiej, żeby ta miłość była zawsze, a okulisty tu nie potrzeba. Bo w ogóle tu nie chodzi o taką miłość, która to nie widzi. Ale wtedy, gdy jest zauroczenie miłością, czy w ogóle jest coś istotnego, co jest tamtym człowiekiem, czy ze mną? Tamta osoba tak się mną interesuje, że w ogóle nie widzi wszystkich minusów i wszystkich jakichś problemów. To jest zauroczenie miłością. Taką miłością Bóg nas ukochał przed założeniem świata. A my starajmy się tą miłość odzajemnić. A jak przychodzą upomnienia, świadomość, że nie jestem tak doskonały, tak, żeby mogło się podobać, to przypomnijmy sobie tą pierwszą miłość do Boga. I wróćmy do pierwszej miłości. Jeżeli w małżeństwie takie są sytuacje, to powróćmy do pierwszej miłości. Jeżeli potrzebujemy tej miłości, a nie możemy jej uzyskać, więc szukajmy to Jezusa Chrystusa i u Boga. Apostoł Paweł powiedział, ja wolałbym być sam, bo ja tam by się podobał, bo tylko mogło się być podobać. A tak to by było się na żonę trochę i tam, i siam, i to i dzieci, i rodzina, i to wszystko. I on w ten sposób pomyślał. I tak postanowił zostać. Jest. Miłość musi w każdej okoliczności zwyciężyć. Tak jak tutaj. W utrapieniu, w ucisku, w prześladowaniu, w głodzie, w nagości, w niebezpieczeństwie, gdy jest miecz, wojna, miłość musi przezwyciężyć. Każdy trud, każdą złą rzecz. Miłość przezwycięża. Posłuszeństwo pokazuje nam naszą wiarę. Bóg będzie uwielbiony, wywyższony przez swoje słowo i w tym wszystkim, abyśmy mogli mocno się radować z przynależności do ciała Jezusa Chrystusa, do tej cząstki, którą mamy, jak przy wieczerzy mamy tą swoją cząstkę. Tą cząstkę krwi Jezusa Chrystusa, która nas oczyszcza, usprawiedliwia. Jest to wielka miłość Boża i tą miłością żyjmy. Wyjdźmy i tak żyjmy. I wprowadzajmy ją w praktykę. Aż ona będzie po prostu oddechem naszym funkcjonowaniem. Gdy przyjdą chwile takiego pomyślenia niewłaściwego, to znajdziemy sposób, żeby jakoś to załagodzić, przeprosić, zmienić. Ale powróćmy dalej do tej miłości. Dalej starajmy się, aby ona ciągle była na wierzchu ponad te wszystkie rzeczy, które są. I nie martwmy się o to, jak to będzie później. Bo Boża miłość w Chrystusie nad wszystkim panuje i ona nas przeprowadza bezpiecznie do miejsca, gdzie jest tylko Boża miłość. Ten utracony raj już nie będzie utracony, ale to będzie już nowe niebo, nowa ziemia, nowe błogosławieństwo wielkie i tylko zostanie miłość. Tam już wiara i nadzieja, jak na karteczkach żeśmy czytali w tym tygodniu, one już do tego dojdą, ale już tego progu nie muszą przekraczać. Właśnie prób wiarą trzeba przekroczyć, ale już potem dalej to nie będzie po prostu aktywne, bo będziemy w tym żyć po prostu, w tym się obracać. A miłość będzie jak funkcjonujące po powietrzu, które oddychamy tu na tej ziemi. Niech nas Boża miłość, Boże prowadzenie, Boża ochrona trzyma, błogosławi, wspiera nas, rodziny i bliskich, aby wszyscy bliźnili naszym ubliżeniu.